No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone, czyli podcast o Waszych historiach. Bardzo się cieszę, że możemy się znowu spotkać i jak zawsze zaczniemy od paru komentarzy. Kochani, jak Wam to już mówiłem wielokrotnie, bardzo lubię naprawdę czytać te Wasze komentarze pod historiami. Mam takie wrażenie, że chyba tylko pod tymi filmami tak się najbardziej odsłaniamy. One dają jakąś taką przestrzeń, żeby chociaż trochę więcej o sobie opowiedzieć. Zazwyczaj komentarze w internecie są takie dosyć bezosobowe. No bo trudno, jak się kogoś nie zna, jak się nie widzi jego twarzy, coś więcej o sobie opowiadać. A jakoś te historie stwarzają taką przestrzeń, że można coś więcej napisać. Więc posłuchajcie paru waszych komentarzy. Po pierwsze pisze Zosia. A ja dziś słucham podczas pielęgnacji włosów, które to nie są kręcone, nie falowane i nie proste. I tak właściwie to nikt nie jest w stanie określić, jakie one są. A muszę je znów umyć i ułożyć, bo jak tego nie zrobię, to wyglądam, jak mi to kiedyś powiedziała moja siostra, jakby mi na głowie bomba wybuchła. Dziękuję za kolejną historię i oby się za szybko nie kończyły, bo ja do słuchania już bardzo się przyzwyczaiłam. Ściskam i pozdrawiam. Zosiu, z bombą na głowie, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Przeczytałem ten komentarz, bo ja nie znam tych problemów. U mnie coś takiego jak włos nie istnieje, więc nie wiem, co to znaczy mieć tego typu bolączki życiowe. Oliwia tak pisze. A ja słucham, tak jak zawsze w łóżku wieczorem, mam 10 lat. I słucham historii potłuczonych od pierwszej historii. A dzisiaj mam jeszcze ocieplacz do rąk, który tak super ociepla ręce, że jeszcze bardziej chcę się słuchać. Kochana Oliwko, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. To naprawdę wyjątkowe, że wysłuchałaś od pierwszej historii wszystkich tych historii. Mam nadzieję, że będzie Ci ciepło i że nie tylko ocieplacz będzie Cię ocieplał, ale również te historie będą Cię ocieplać w Bożym sercu, Oliwko. Serdeczne pozdrowienia. Lukrecja. O matko, ale się po prostu poryczałam. Kiedy się urodził mój syn i mi go położyli na piersi, patrzę i widzę moje uszy, ale takie maleńkie, w miniaturze. Poza tym to był po prostu cały tata. Aha, no i jeszcze dołożyłam mu polskie obywatelstwo, podwójne, a co tam, niech ma nie tylko uszy po mamie. To tak a propos tych wielkich stóp, o których ostatnio wam czytałem w historii. Ula z kolei taki komentarz zostawiła. Słucham, bawiąc się w żniwa z 2-letnim fanem kombajnów. Bardzo piękna historia, poruszyła mnie. Zdarzyło mi się również na izbie przyjęć nasłuchiwać bicia serduszka mojego nienarodzonego dziecka, no po prostu z sercem na ramieniu. Ściskam mocno. Ech, poirytowany moim zasłuchaniem w HP, Józek powtarza, wyłącz siuśtaka. Więc muszę już kończyć i wracać do budowania silosów na zboże. Józku, jak będziesz starszy, mam nadzieję, docenisz tę historię i już nie będziesz mówił wyłącz siuśtaka, tylko będziesz również słuchał. A póki co powodzenia w budowaniu silosów na zboże. I ostatni komentarz, który mnie bardzo rozbawił. Sylwia tak napisała. Trudna historia, rzeczywiście ta ostatnia była trudna, do przetrwania tylko z Bogiem i bliskimi. Dopiero teraz odkryłam te podcasty i zdecydowałam się ich słuchać, bo wcześniej słuchałam ojca systematycznie, ale wkurzyłam się na niego i przez kilka lat stroniłam od jego kanałów. No dobra, ale już mi przeszło. Słucham HP podczas wieczornej toalety. No właśnie. Sylwia, mam ochotę Ci powiedzieć, jak się kocha, to nawet jak wkurza, to się zostaje. No ale cóż, bardzo się cieszę, że wróciłaś. Jeżeli tylko do czegoś to Ci jest potrzebne, to super i bardzo się cieszę, że możemy razem w tych historiach uczestniczyć. Moi drodzy, tyle komentarzy na dzisiaj. Teraz będzie oczywiście czołóweczka, a potem pójdziemy do naszej dzisiejszej historii. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Natalii, co się z ciszy urodziła. M- Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was już teraz bardzo serdecznie w tej właściwej części naszego podcastu i zapraszam na dzisiejszą historię. Będzie to historia o Natalii, aczkolwiek to nie jest jej imię. Cała historia w ogóle jest anonimowa. Dostałem ją od osoby, która się nie podpisała. Nadałem jej imię Natalia. Zorientujecie się dlaczego, bo w trakcie tej historii Natalia się pojawi, więc mam nadzieję, że nie będzie to autorce przeszkadzało. Posłuchajcie proszę tej historii Natalii. Moja historia zaczęła się 10 lat temu, gdy poznałam swojego przyszłego męża. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale po prostu sympatyczna znajomość, która powoli i systematycznie rozwijała się, aby ostatecznie przerodzić się w związek oparty na prawdziwej przyjaźni, miłości i przede wszystkim olbrzymim szacunku dla siebie nawzajem. Nie mogliśmy zawrzeć ślubu kościelnego, gdyż mój partner był rozwiedziony. Wiele lat przed naszym spotkaniem żona odeszła od niego do innego mężczyzny. Rozważaliśmy przez chwilę, czy nie wystąpić o unieważnienie jego małżeństwa, ale wydawało nam się to hipokryzją wobec Pana Boga. Dlatego też nie zdecydowaliśmy się na ten krok. Zawarliśmy jedynie ślub cywilny. Jednakże Pan Bóg był obecny w naszym życiu przez cały czas. Regularnie uczestniczyliśmy w mszy świętej, mimo iż nie mogliśmy przystępować do komunii świętej. Zapewne wiele osób nie zgodzi się ze mną, ale ja uważałam i nadal uważam, że związek oparty na prawdziwej miłości i szacunku nie może być Panu Bogu niemiły. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że gdy umrzemy, będziemy niesamowicie zaskoczeni ogromem miłosierdzia Bożego. I ja w to naprawdę wierzę. Kiedyś tak pół żartem, pół serio powiedziałem do swojego męża, że musimy być podwójnie dobrzy i musimy się starać dwójnasób, skoro jesteśmy w takiej sytuacji, żeby zasłużyć na niebo u Pana Boga. Doskonale wiem, jakie jest stanowisko Kościoła w sprawie osób rozwiedzionych, ale dla Pana Boga przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Tak wierzę. Dlatego też wierząc w Boże miłosierdzie, staraliśmy się żyć najlepiej, jak potrafiliśmy. I byliśmy naprawdę szczęśliwi. Nie brakowało oczywiście problemów, trudnych chwil, ale zawsze potrafiliśmy to przetrwać i jeszcze bardziej dzięki temu umocnić nasze małżeństwo. To był naprawdę bardzo dojrzały związek, oparty na olbrzymim szacunku i zaufaniu. I właśnie dlatego jest mi teraz tak ciężko. Gdyby nasze małżeństwo nie było takie piękne, może byłoby mi teraz łatwiej. Może Pan Bóg nie zrobiłby tego, co zrobił. Czy kiedyś tego się dowiem? Droga Natalio, pozwól, że przerwę na sekundę. Po pierwsze, oczywiście, że się dowiesz. Pan Bóg ci wszystko opowie. Tak, jestem absolutnie przekonany, że Pan Bóg jest zawsze z każdym człowiekiem. Są sytuacje, które są sytuacjami trudnymi, które są sytuacjami, których może nie da się łatwo i szybko zmienić. Pewnie, żebym chciał, żeby wszystkie sytuacje były proste, jasne i klarowne. Ale to, że Pan Bóg jest z każdym człowiekiem, w każdej jego sytuacji, nie mam najmniejszych wątpliwości. I na to tylko tak, Pan Bóg ci kiedyś wszystko powyjaśnia. A co? No to zaraz się dowiemy dalej z tej historii. Natalia pisze tak. Mój świat zatrząsł się w posadach w połowie lipca tego roku. Tego dnia odwiozłam męża do pracy i pojechałam do swojej. Około godziny 13 zadzwonił telefon i moje serce zamarło z trwogi, a umysł nie był w stanie ogarnąć tego, co słyszałam w słuchawce. Że wypadek w pracy? Porażenie prądem? Łuk elektryczny? Ale co to wszystko znaczy? Że mojemu mężowi coś się stało? Znakomitemu i doświadczonemu elektrykowi? Że mój mąż, przepraszam, co, walczy o życie? To jest chyba jakaś pomyłka. To na pewno chodzi o kogoś innego. To nie była pomyłka. Słowa lekarza raniły. Stan bardzo ciężki, rozległe poparzenia, śpiączka, prawdopodobieństwo zgonu bardzo wysokie. Ale organizm młody walczy, może wygra. Czekanie, długie godziny, dni, bez zmian. Jest nadzieja, bądź dobrej myśli. Byłam, naprawdę byłam. Głęboko wierzyłam, że się uda. Lekarze oraz personel medyczny ze wszystkich sił walczyli o mojego męża, mimo że nieubłagane statystyki dawały mu mniej niż 10% szans na przeżycie. Rodzina i przyjaciele trzymali kciuki, modlili się, rozpoczęli wielki szturm na niebo. Paciorki różańca przesuwały się w skupieniu w dziesiątkach rąk. Kilku zaprzyjaźnionych księży odprawiało msze święte w intencji powrotu do zdrowia. Ciągle łzy i nieprzespane noce. Niestety Pan Bóg miał inny plan. Nie pytając nikogo o zgodę, nic nikomu nie tłumacząc, powołał do siebie najdroższą mi osobę. A mój świat wtedy runął. I tak naprawdę to tutaj właśnie zaczyna się moja historia potłuczona, którą chcę się z wami podzielić. Wyrwa, jaką śmierć mojego męża spowodowała w moim sercu, była, jest przeogromnie ogromna. Tego dnia moja dusza dosłownie zamarła albo zmarła. Nie byłam w stanie wydobyć z siebie najdrobniejszej nawet modlitwy, skierować choćby kilku słów do Pana Boga. Nie czułam w sercu gniewu do Niego, tylko niewyobrażalną pustkę i niemoc. Kiedyś gdzieś przeczytałam, że Pan Bóg wybiera na czas naszej śmierci najlepszy dla nas moment, tę chwilę, kiedy jesteśmy najbliżej Niego. Ja w to wierzę. Wiem, że Pan Bóg wie najlepiej. Wiem, że miał swój cel, zabierając mi mojego męża. Ale czy dzięki temu boli mniej? Czy ta świadomość mi pomaga? Nie, niestety nie. Natalko, przepraszam, znowu przerwę. Kiedy czytam te słowa, wszystko się we mnie burzy. Chcę od razu mówić nie, nie. W sensie nie myśl tak nigdy. Ale to może na końcu, najpierw posłuchajcie reszty historii. Mój marazm duchowy trwał przez prawie 2 tygodnie. Aż Pan Bóg postanowił zainterweniować i postawił na mojej drodze prawdziwie dobrego człowieka, naprawdę mądrego kapłana, który miał poprowadzić uroczystości pogrzebowe mojego męża. Powiedział mi on, że nie będzie próbował wyjaśniać mi, czemu nas to spotkało, gdyż on sam tego nie rozumie. Wie natomiast, że musimy Panu Bogu zawierzyć, który może kiedyś nam to wyjaśni. Powiedział mi też, że mogę zacząć ponownie przyjmować Komunię Świętą i poprosił, abym przyszła do niego do spowiedzi. Niestety moja dusza była tak zmrożona, tak pełna bólu, że nie byłam w stanie tego zrobić. Ale ksiądz nie odpuścił. Gdy zakończono sekcję zwłoki, prokuratura wydała wreszcie zgodę na odbiór ciała mojego męża, udałam się ponownie do księdza ustalić termin pogrzebu. Wtedy on znów powiedział, że bardzo chciałby mnie wyspowiadać. To rzeczywiście mądry ksiądz. Dodał też, abym zrobiła to dla mojego męża, aby móc ofiarować Komunię Świętą w jego intencji. I to wreszcie były słowa, które trafiły do mojej zbolałej duszy. Dzień przed pogrzebem odbyłam spowiedź swojego życia, a w dniu pogrzebu przyjęłam Komunię Świętą po raz pierwszy od 8 lat. Chciałabym napisać, że w tym momencie poczułam obecność Pana Boga, że zrozumiałam cokolwiek, że zrobiło mi się lżej na duszy. Niestety nic takiego się nie wydarzyło. Po pogrzebie nastąpiła codzienność przepełniona takim bólem i pustką, że nie byłam w stanie tego ogarnąć. Bardzo mocno pogubiłam się w życiu i nie wiedziałam, co ja mam dalej robić. Nie byłam w stanie wrócić do pracy, do świata korporacji i zajmować się bezsensownymi sprawami. Z drugiej strony mój racjonalny umysł mówił mi, że muszę przecież za coś żyć, mieć czym płacić rachunki. Bardzo długo zastanawiałam się, co mam zrobić. Modliłam się wiele do Ducha Świętego. Gdy pewnego dnia po raz kolejny prosiłam Go o światło, czy mimo wszystko mam wrócić do tej pracy, czy też zrezygnować z niej, w mojej głowie pojawiły się nagle słowa Pana Jezusa o kwiatach polnych, które Pan Bóg ubiera, i ptakach, które karmi. Uznałam to za znak i złożyłam wypowiedzenie. Nadal nie wiedziałam, co zrobić ze swoim życiem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje. Postanowiłam więc uciec na jakiś czas od tego świata i na kilka dni zaszyłam się w karmelitańskim domu modlitwy. Bardzo dużo tam się modliłam, codziennie uczestniczyłam we mszy świętej i przyjmowałam Komunię Świętą. Jednak nawet przez chwilę nie poczułam w sobie obecności Pana Boga. Nie usłyszałam nawet jednego słowa od Niego, żadnych wskazówek, żadnych odczuć. Ale przydarzyły mi się rzeczy, które pokazały mi, iż mimo że Pan Bóg milczy, to jednak jest obok mnie. Podczas jednego z ostatnich dni mojego pobytu u karmelitów bardzo wiele rozmyślałam, co mam dalej robić w życiu, jakiej pracy szukać, czym się zająć. Bardzo wiele modliłam się, ale oczywiście nie usłyszałam niczego. Zupełna pustka i cisza. Powiedziałem wtedy do Pana Boga, że poddaję się. Nie wiem, co mam robić, więc Ty, Panie Boże, rób, co chcesz. Wieczorem po powrocie do swojego pokoju sprawdziłam w telefonie, czy nikt w ciągu dnia do mnie się nie odzywał, nie dzwonił, czy nie przyszedł jakiś mail. No i przeżyłam szok. W mojej skrzynce pocztowej była wiadomość od rekruterki, która napisała, że dostała rekomendację kontaktu ze mną i chciałaby przedstawić mi ofertę pracy. E-mail przyszedł przed jakąś godziną, mniej więcej w momencie, kiedy powiedziałam Panu Bogu, poddaję się, rób co chcesz. Kilka dni później poznałam szczegóły oferty. Odbyłam wstępną rozmowę rekrutacyjną. Kilka dni temu był kolejny etap i wiem, że jest wysoce prawdopodobne, że ta firma złoży mi ofertę pracy. Ale ja nadal mam wątpliwości. Nadal nie wiem, czy to jest to. Wiem natomiast, że nie muszę się martwić, no bo Pan Bóg zrobi to, co zechce i po prostu będzie, co ma być. Kolejnym znakiem, że mimo milczenia Pan Bóg czuwa nade mną, była książka, która wpadła mi w oczy spośród setek dostępnych pozycji w biblioteczce karmelitów. Był to dziennik Natalii Tułasiewicz. Powodem, dla którego sięgnęłam po tą książkę, była informacja na okładce, iż Natalia jest z grupy 108 błogosławionych męczenników zamordowanych w czasie II wojny światowej. Grupa 108 błogosławionych przyciągnęła moją uwagę, ponieważ w kościele, gdzie odbył się pogrzeb mojego męża, jest witraż upamiętniający właśnie tych błogosławionych. Zawsze patrząc na ten witraż, planowałam sprawdzić, kim oni byli. Lektura tego dziennika bardzo mocno do mnie przemówiła. Po powrocie od karmelitów nadal wiele myślałam o błogosławionej Natalii, a zwłaszcza o jej decyzji, aby codziennie przystępować do Komunii Świętej. Pod wpływem chwili stwierdziłam, że ja tak spróbuję. I w tym momencie, chyba po raz pierwszy w życiu, doświadczyłam prawdziwego zwątpienia w istnienie Pana Boga i sens mojej decyzji. Przestraszona tym uczuciem, odruchowo pomodliłam się do Ducha Świętego o pomoc. I wtedy przypomniały mi się słowa, które kiedyś gdzieś usłyszałam albo przeczytałam, że szatan najmocniej atakuje nas wtedy, gdy jesteśmy najbliżej Pana Boga. Rzuca na nas wtedy całe swoje siły w wielkiej desperacji, bo wie, że nas traci. Ta myśl umocniła mnie w mojej decyzji, aby po prostu spróbować codziennie przyjmować Eucharystię. Ale też z drugiej strony nie panikować, jeśli któregoś dnia nie będę mogła tego zrobić. Od tamtej chwili minął ponad miesiąc. Jak na razie udaje mi się to codziennie. Niestety nadal ani razu nie usłyszałam głosu Pana Boga, ani razu go nie poczułam, a moje codzienne życie nadal pełne jest rozpaczy i niemocy. A Pan Bóg, mimo że milczy, wysyła mi kolejne sygnały, że jest, że czuwa. Pewnej nocy miałam bardzo realistyczny, traumatyczny sen. Zaczął się on od przeogromnego, wprost namacalnego bólu, jaki czułam po stracie męża. I gdy tak trwałam, przygnieciona tym bólem, w mojej dłoni zmaterializowała się nagle żyletka. Patrzyłam na nią bardzo zdziwiona, a po chwili postanowiłam delikatnie sprawdzić jej ostrość. Przytknęłam ją do palca i po chwili pojawiła się krew. Pomyślałam wtedy, jaka ona jest ostra. I gdzieś na obrzeżach mojej podświadomości we śnie zaczęła kiełkować myśl, że wystarczy chwila i ten przeogromny ból zniknie. I w tym momencie usłyszałem wibrację telefonu. Wybudzona ze snu zaczęłam się zastanawiać, jakie wibracje, przecież nie wyciszałam telefonu. I wtedy usłyszałam je ponownie. Odwróciłam się do szafki nocnej, gdzie leżał telefon, no i nic. Telefon nie wibrował, nikt nie dzwonił. Nie przyszedł żaden SMS, zupełnie nic. Do tej pory nie wiem, co to wibrowało. Może telefon u sąsiadów za ścianą, może coś za oknem na ulicy, wiem natomiast, że cokolwiek to by było, to pojawiło się w momencie, gdy we śnie byłam gotowa odebrać sobie życie. Jestem przekonana, że to albo Pan Bóg, albo mój anioł stróż, albo po prostu mój mąż w ten sposób powstrzymywali mnie przed tym. Podczas kolejnego bardzo trudnego i ciężkiego dnia, pełna rozpaczy, tchnięta jakąś myślą, modliłam się do Matki Bożej i prosiłam, by pomogła mi to przetrwać. Ona też przecież była wdową. Ta myśl uświadomiła mi, że bardzo niewiele wiem o świętym Józefie. To popchnęło mnie i szukałam o nim jakiejś informacji w internecie. Na pierwszej stronie, która mi się pojawiła, dowiedziałam się kilku ciekawych rzeczy o nim i przeżyłam kolejny szok. Znalazłam tam informację, że szacuje się, iż w momencie śmierci świętego Józefa Maryja miała 41 lat i kilka miesięcy. Ja miałam 41 lat i 9 miesięcy, gdy odszedł mój mąż. Próbowałam to zweryfikować, ale nigdzie nie udało mi się znaleźć potwierdzenia wieku Maryi w momencie, gdy została wdową. Nie potraktowałam tej informacji symbolicznie czy też magicznie, ale jestem pewna, że nie wpadła mi ona w moje ręce przypadkowo. W momencie wielkiej rozpaczy, modląc się do Matki Bożej o pomoc, na pierwszej stronie, którą otworzyłam, otrzymałam informację, że owdowiała ona w tym samym wieku co ja. To nie mógł być przypadek. Wiem, że to Matka Boska dała mi znak, że rozumie mój ból, że czuwa, mimo że też podobnie jak Pan Bóg, no milczy, że nie słyszę od niej zupełnie nic w swoim sercu. No ale dała taki znak. Od wypadku męża minęły już ponad 3 miesiące. Śledztwo nadal trwa, zarówno to prokuratorskie, jak też wewnętrzne w zakładzie pracy męża. Niestety dostałam od kilku osób przyjacielskie ostrzeżenie, że zakład pracy próbuje coś mataczyć. Największy koncern w swojej branży na świecie, mają sporo do stracenia. Poza tym zrzucanie winy za wypadek na osobę zmarłą to podobno standard. Gdy usłyszałam to wszystko, zaczęłam się zastanawiać, co mam zrobić, co powiedzieć, gdy będą przedstawiać mi protokół powypadkowy. Bardzo mocno mnie to wszystko przygniotło. I wtedy znów Pan Bóg postanowił zainterweniować. Nagle nie wiadomo skąd w mojej głowie pojawiły się słowa Pana Jezusa do uczniów, aby nie martwili się, co mają mówić w chwili pojmania, prześladowania, bo Duch Święty w tym momencie im pomoże. I po tej myśli poczułam po prostu spokój. Od tamtej chwili minęło wiele tygodni. Pan Bóg postawił na mojej drodze wiele życzliwych osób, które postanowiły mi pomóc. Dowiedziałem się bardzo wielu szczegółów i tak naprawdę nieoficjalnie już wiem, co się stało. Wiem, że czeka mnie bardzo ciężki czas, walka o prawdę i wielka próba, próba przebaczenia winnym. Wiem, że powinnam przebaczyć i naprawdę chcę tego, ale jak to zrobić? Modlę się do Pana Boga o siłę i mądrość, abym mogła to naprawdę zrobić. Nie wiem, jak to zrobić, ale wierzę, że gdy nadejdzie ten czas, Pan Bóg jakoś mi pomoże. Pomimo tego, że znów pewnie się nie odezwie do mnie ani jednym słowem. Nie usłyszę żadnych Jego słów, nie poczuję Jego obecności. Nadal będzie po prostu cicho, ale On na swój sposób i tak mi pomoże. Czemu chciałam Wam tę historię opowiedzieć, tę moją historię? Bo wiem, że jest naprawdę bardzo wiele osób takich jak ja, które nigdy nie poczuły w swoim życiu, w swoim sercu obecności Pana Boga. Nigdy nie usłyszały Jego głosu. Jest nas naprawdę wielu. Na przykład Filemona z jednej z poprzednich historii potłuczonych, na przykład Święta Matka Teresa. Chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć nam, czemu Pan Bóg w nas milczy, czemu dotyka tylko niektórych. Ale czy to oznacza, że On nas ignoruje, że nam nie pomaga? Nie. On działa. On jest i przesyła nam sygnały. Musimy tylko nauczyć się je zauważać. A Jego głos? Kiedyś na pewno Go usłyszymy. Jeśli nie w tym, to w przyszłym życiu. Pozdrawiam Was. Pogubiona. Droga Natalio, nie wiem, jakie jest Twoje prawdziwe imię, ale będziesz dla mnie Natalią, tak jak ta błogosławiona, o której czytałaś i którą postanowiłaś w pewien sposób naśladować w tej codziennej Komunii Świętej. Natalko, po pierwsze bardzo dziękuję za Twoją historię, za Twoją wiadomość, za to, że dałaś mi prawo do tego, żebym ją mógł przeczytać najpierw dla siebie, a potem też dla wszystkich naszych słuchaczy. A tylko jedna rzecz, która, tak jak mówiłem, od razu budzi mój sprzeciw i to na pewno już zauważyliście, już to mówiłem wielokrotnie. Natalko, to nie jest tak, że Pan Bóg zdecydował o śmierci Twojego męża. Oczywiście jestem przekonany, że czasem pewnie Pan Bóg może o tym decyduje, ale zazwyczaj tak nie jest. To, że dzieje się śmierć, to, że dzieje się jakiś wypadek, to, że dzieje się coś, co nie było decyzją danego człowieka, tylko było albo czyimś złym działaniem, no albo wypadkiem, to nie ma nic wspólnego z wolą Pana Boga. To nie jest tak, że Pan Bóg takie rzeczy planuje, nie. Absolutnie nie mam pojęcia, dlaczego się stało tak, jak się stało i też jakby co Pan Bóg z tym zrobi. Bo to nie jest tak, Natalko, że Pan Bóg miał jakiś plan, bo z góry planował, że twój mąż, no właśnie, zginie, porażony prądem. Nie, Pan Bóg tego na pewno nigdy nie planował i tego nigdy nie chciał. I proszę cię, to zdanie, które napisałeś tam, takie jedno zdanie, że Pan Bóg nikomu nic nie mówiąc podjął taką decyzję. Natalko, kochana, nie podjął. Natomiast Pan Bóg w związku z tym, co się wydarzyło, jakikolwiek był tego powód, gdzie jest, że tak powiem, bezpośrednia przyczyna, to mam nadzieję będzie jakoś jasne, a jeżeli nie w tym życiu, to na pewno Pan Bóg ci to też pokaże po śmierci. To Pan Bóg na pewno z tej sytuacji będzie teraz chciał wyprowadzić dla ciebie i dla twojego męża samo dobro. No tylko zobacz, pierwszy owoc to już masz, nie? I tak jak mówię, broń Boże, nie myśl o tym w taki sposób, że Pan Bóg to zrobił właśnie po to. Nie. Ale pierwszy owoc, który Pan Bóg z tego, co się stało, próbuje już wyciągnąć, no to jest właśnie ta twoja chociażby codzienna komunia święta. Czyli to, że jesteś z Nim, możliwe, że tak blisko, jak jeszcze nigdy nie byłaś. Natomiast Natalko, ta historia mnie ujmuje przede wszystkim z jednego powodu. Z powodu tej ciszy, o której piszesz. Mówiłem też o tym już wielokrotnie, ale będę wam to, kochani, powtarzał do końca świata, bo to jest bardzo ważna rzecz. Musimy wreszcie odbrązowić całe to doświadczenie tak zwanego czucia Boga, tak zwanego słyszenia Jego głosu, tak zwanego, nie wiem, doświadczania Jego obecności i tak dalej. Ja nie chcę, broń Boże, powiedzieć, że Pan Bóg takich, że tak powiem, cukierków czasem ludziom nie daje. Pewnie, że daje. Ale po pierwsze, one nie są żadnym wyznacznikiem tego, czy ktoś jest z Panem Bogiem, czy nie jest. Naprawdę. Nie są żadnym wyznacznikiem. Po drugie, chociaż mogą być bardzo pięknymi darami, mogą do Pana Boga pociągać, to mogą również tak naprawdę robić bardzo wiele zła. Kiedy się do takich doświadczeń podchodzi w zły sposób, one mogą totalnie wykrzywić człowiekowi wiarę. Ja znam bardzo wielu ludzi, Natalko, którzy, nie wiem, raz tam na przykład doświadczywszy czegoś, albo słysząc o tym, że ktoś inny tego doświadcza, tak naprawdę potem przez wiele lat swojego życia szukali tylko i wyłącznie takiego doświadczenia. I tak naprawdę nie szukali Pana Boga, nie szukali bliskości z Nim, tylko szukali takiego doświadczenia. Natalko, wspomniałaś w pewnym momencie tej o Matce Bożej, o tym jej wieku, kiedy umarł Józef. Oczywiście, mam nadzieję, że rozumiesz, to nie jest żadna pewna wiedza, nie mamy żadnej jakby wiedzy na ten temat, kiedy Józef umarł. Wiemy raczej tylko tyle, że Józef umarł gdzieś między 12 a 30 rokiem życia Pana Jezusa. No bo kiedy ma 12 lat Pan Jezus, to jeszcze Józef jest, bo jest w świątyni. A potem, kiedy zaczyna się działalność publiczna Pana Jezusa w wieku 30 lat, no to już o nim nic nie słyszymy. Więc najprawdopodobniej gdzieś między tym właśnie 12 a 30 rokiem życia Pana Jezusa umarł Józef. To oczywiście mogło być właśnie wtedy, kiedy Maryja miała 41 lat. Wtedy Pan Jezus byłby prawdopodobnie w wieku, jak gdy miałby jakieś 14-15, no to miałby jakieś właśnie, nie wiem, 25-26 lat. Więc możliwe, że to właśnie wtedy. Natomiast ja na tą Maryję zwróciłbym ci uwagę z innego powodu. Nawet nie z tego, że macie tyle samo lat, może kiedy zostałyście wdowami. Mnie najbardziej w historii Maryi porusza zawsze jedno zdanie. To zdanie, które się dzieje po zwiastowaniu. Może kiedyś tego słuchałaś, ja już to kiedyś mówiłem w jakimś vlogu czy w czymś tam. Bardzo mnie zawsze uderza to zdanie w Ewangelii, kiedy anioł od niej odchodzi, kiedy jej zwiastował, nie, że będzie matką Syna Bożego. To ostatnie zdanie w tym tekście brzmi: i wtedy odszedł od niej anioł. Tak się kończy to wydarzenie. Ja to traktuję jakoś tak bardzo tak, ja wiem, że to jest tylko techniczne określenie, nie? Że anioł tam był i potem po prostu sobie poszedł. Ale to odszedł od niej, no to myślę, że jakby też to słyszysz, mam na taką nadzieję, że to brzmi jakoś tak dramatycznie. To jest trochę tak, jakby, nie wiem, właśnie ktoś odszedł z kogoś, z czyjegoś życia. Jakby ktoś odszedł od swojej żony i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że oczywiście to nie był wybór twojego męża. Ale anioł odszedł od niej. I co ciekawe, jak popatrzysz na jej życie, Natalko, to potem już do końca życia ten anioł się nigdy więcej nie pojawił. Można powiedzieć, Maryja tak, miała takie jedno wielkie doświadczenie tego Bożego objawienia, chociaż też nie wiemy, co tak naprawdę to oznaczało w konkrecie. To jest jakaś próba opisania tego w Ewangelii, ale co to oznaczało w jej sercu? Nie wiem. Ale miała, można powiedzieć, takie jedno doświadczenie bardzo mocne, tak? Bożego objawienia. Ale potem, do końca życia, ta, która mogłaby się wydawać, była, zobacz, Natalko, najbliżej Niego. No nie ma chyba osoby bardziej zjednoczonej z Panem Jezusem, z jej Synem, niż ona. Nie ma takiego ucznia, takiego świętego, który byłby bliższy Jezusowi niż Maryja, a ona do końca życia już nic nie usłyszała. Do końca życia nie miała żadnego objawienia, żadnego doświadczenia, żadnego uniesienia, przynajmniej nic o tym nie wiemy. Ewangelia nam nie daje tutaj żadnego śladu. I właśnie to mnie najbardziej w Maryi, muszę ci powiedzieć, Natalko, pociąga. To jej trwanie w tej ciszy. Kiedy potem zauważ, świat jej się zawalił tak jak tobie, bo zabili Pana Jezusa. Kiedy potem została sama, mimo że wiedziała, że zmartwychwstał, to jednak została sama na tym świecie, nie? On poszedł. Dostała jako opiekuna Jana, no ale jednak Jan to nie Pan Jezus. I ona w tym wszystkim trwała, nie tracąc wiary, nie tracąc miłości, nie tracąc nadziei. Natalko, dla mnie człowiek prawdziwie wierzący to nie jest człowiek, który doświadcza znaków, słów, objawień, uczuć, czuć i tak dalej. Nie. Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy tego doświadczają i, że tak powiem, ich wiara nie jest prawdziwa. Oni bardzo często wierzą we własne emocje, we własne poczucia i tak naprawdę ich szukają. Nie chcę powiedzieć oczywiście, że każde emocje czy poczucie nam odwiedzą są fałszywe, mam nadzieję, że rozumiecie, ale tutaj bardzo łatwo o jakieś zwiedzenie. Natomiast dla mnie człowiek prawdziwie wierzący to jest człowiek, który trwa z Bogiem, choćby nie wiem co, który, kiedy jest cisza, kiedy nic się nie dzieje, to on jest z Bogiem. Natalko, ja wiem, co to znaczy. Ja znam ten stan, ja w nim jestem. Mnie to nie dobija. Mnie to, Natalko, w żaden sposób jakby nie zniechęca. Dlatego, że ja wybrałem bycie z Panem Bogiem, bo ja chcę być z Nim. Nie chcę być z emocjami od Niego, nie chcę być ze słowami od Niego, nie chcę być z darami od Niego, nie chcę być z Jego różnymi, nie wiem, nawet najpiękniejszymi rzeczami, które mógłby dla mnie i we mnie zrobić. Nie. Ja chcę być z Nim. Chcę Go poznawać i przy Nim trwać. Natalko, trwaj przy Nim. Trwaj przy Nim. Tak jak sama powiedziałaś, na przykład święta Matka Teresa była kimś takim, kto głosu Boga nie słyszał w swoim życiu, a była niesamowitą kobietą. Natalko, jesteś niesamowitą kobietą, jeżeli będziesz trwać przy Bogu, będziesz coraz bardziej niesamowitą kobietą. Kiedyś, kiedy się spotkasz z Panem Bogiem, kiedy się spotkasz ze swoim mężem, to wam wszystko, to ci wszystko wytłumaczą. To Pan Bóg tobie, twojemu mężowi, chociaż jemu to już pewnie dawno to zrobił, wytłumaczy, w czym rzecz, o co to w tym wszystkim chodzi. Mądry był ten ksiądz, którego spotkałaś, który nie próbował ci tego wytłumaczyć w jakiś sposób. Niestety często księża to robią, tak jakby mieli jakąś wiedzę. Na szczęście ten był mądry, więc nie próbował. Są takie rzeczy, których pewnie póki żyjemy, Natalko, nie zrozumiemy. Ale najważniejsze, żeby trwać przy Bogu. Natalko, nie podoba mi się twój podpis, bo nie podoba mi się to słowo pogubiona. Natalko, wcale nie jesteś pogubiona. Jesteś blisko Pana Boga, trwaj przy Nim i bądź jeszcze bliżej, jak to tylko możliwe. W ciszy, bez znaków. A jak będzie chciał, to da. Wtedy przyjmij, ale jak nie będzie chciał, to nie proś, bo nie potrzebujesz tego. Potrzebujesz Jego, Jego samego. Kochani, taka dzisiaj historia, widzicie, dosyć cicha, chociaż, no, tragiczna bardzo. Taka cicha, taka pełna Bożej obecności, mam nadzieję. Moi drodzy, słyszymy się pewnie za tydzień w kolejnej historii, a za to wam bardzo dziękuję. Dziękuję Natalce, dziękuję wam, że zechcieliście poświęcić te pół godziny po to, żeby tej historii posłuchać. Moi kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. To by było chyba już na tyle na dzisiaj. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia za tydzień z Bogiem.